owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Te słowa z Ewangelii według świętego Jana, z 14 rozdziału, werset 20, pragnę uczynić takim właśnie mottem i natchnieniem do dzisiejszego jakiegoś zamyślenia nad, można by powiedzieć, całością Ewangelii świętego Jana, bo żeby zrozumieć te słowa Jezusowe, to trzeba rozeznać właśnie całość przesłania całego dzieła Jana, Ewangelii, jego listów i Apokalipsy. Ewangelia świętego Jana i późniejsze i następne jego dzieła to jest przesłanie dla dojrzałych uczniów Jezusa Chrystusa. Do tych, którzy mają być w świecie jego świadkami. Zresztą tak są skonstruowane, tak to Duch Święty poprowadził ewangelistów, że pokazali właśnie nam przez te cztery Ewangelie etapy poznania Jezusa Chrystusa i go pokochania. To Ewangelia Marka. Ewangelia Mateusza to Ewangelia, która uczy, jak ma chrześcijanin, uczeń Jezusa Chrystusa żyć. Stąd też mamy Jezusa Chrystusa jako nauczyciela, tego, który wyjaśnia 10 przykazań Bożych. Stąd też według Ewangelii Mateuszowej odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz. To jest Ewangelia katechezy. To jest człowiek, który pokochał Jezusa Chrystusa, pyta się, jak mam żyć. I Ewangelia Mateusza to podaje. Ale później kolejny krok to być świadkiem. Ale żeby być świadkiem Jezusa Chrystusa, potrzeba Ducha Świętego. Stąd też Ewangelia Łukasza to Ewangelia, która jest przepełniona obecnością Ducha Świętego. To Duch Święty prowadzi Jezusa Chrystusa. A później Duch Święty w Dziejach Apostolskich prowadzi wspólnotę uczniów. Najprzód świętego Piotra, Jana, a później święty Paweł jest prowadzony przez Ducha Świętego. Będziecie moimi świadkami. Tak kończy się Ewangelia Jana, Łukasza i jego druga część, dzieło, Dzieje Apostolskie również. Duch Święty po zstąpieniu czyni z uczniów świadków. Ale żeby być świadkiem, trzeba być głęboko zakorzenionym w Jezusie. To Ewangelia Jana i całe jego dzieło. Listy i Apokalipsa. To Ewangelia mistyków. To Ewangelia, która ma umocnić wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To Ewangelia, która została napisana w konkretnych okolicznościach i konkretnym kontekście dziejów wspólnoty Jezusa Chrystusa, którą założył, którym jest Kościół. To wspólnota, która zmierza się już z pierwszymi trudnościami, z pierwszymi błędami, z pierwszymi jakimiś próbami interpretacji, kim jest Jezus Chrystus. Stąd też, żeby poznać i zrozumieć wymowę tego wersetu 20. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Trzeba tak spojrzeć właśnie całościowo i to chcę tak w formie jakiegoś małego lekcjo divina pokazać wam takie jakieś małe światełka, jakieś inspiracje do przemyśleń na tą noc. Będę starał się to mówić krótko, żeby właśnie był ten czas jeszcze na refleksję i na właśnie jakieś nowe odczytanie Ewangelii świętego Jana. Jakie to były trudności, które święty Jan właśnie w swoim dziele, w Ewangeliach i w tych listach opisuje. Po pierwsze, we wspólnocie, sam to Jan pisze, w pierwszym liście jest to słowo antychryst. Któż to jest? I Jan właśnie mówi, że to są ci ludzie, którzy są spośród nas. Oni byli z nas, wyszli z nas, ale nie byli z nas. To ci wszyscy, którzy nie uznają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Syna Bożego, który rzeczywiście stał się człowiekiem. Był do nas we wszystkim podobny oprócz grzechu. Zauważcie, Ewangelia i pierwszy list świętego Jana rozpoczynają się od uwielbienia słowa, które stało się ciałem. I tu ważne słowo greckie na słowo ciało. Dla nas może to tak jakoś nie brzmi. Nie ma tego właśnie tej ostrości, że Jezus rzeczywiście jest, przyjął naszą ludzką naturę, był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Verbo caro factum est. Caro, to słowo łacińskie, il carne po włosku. Mięso. Rzeczywiście Jezus miał ciało. Dlatego później Jan pisze w liście, myśmy Go widzieli, my dotykaliśmy Go. Przypomnijmy sobie scenę, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, żołnierz przebił włócznią bok Jezusa Chrystusa i tam jest takie bardzo długie wyjaśnienie, że On wie, co widział i to świadczy, że właśnie Jezus został na krzyżu. Rzeczywiście umarł. Że Jezus miał prawdziwe ciało, bo niektórzy mówili pod wpływem filozofii ówczesnej. To jest niemożliwe, żeby Bóg stał się człowiekiem. Jak Bóg może stać się jednym z nas, przyjąć nasze ludzkie ciało, które się starzeje, które choruje, które nie jest idealne. To jest upokorzenie, to nie jest żaden Bóg. I echo tego mamy właśnie w filozofii Celsusa. Jednego z wielkich filozofów rzymskich, którzy wojowali z chrześcijanami, z uczniami Jezusa Chrystusa. Dopiero Orygenes mógł się z nim rozprawić. On mówił, to jest niegodne Boga. Jak to może stać się Bóg człowiekiem? To jest pomylona religia. To jest pomylone. To pod wpływem właśnie Platona i późniejszej, i dalszych jego uczniów, właśnie idealizm. To dzisiejsza filozofia idealistyczna. To jest konsekwencja jakaś. I nie dziwmy się, że kiedy święty Paweł stanął na Areopagu w Atenach, kiedy mówił o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, no to wszyscy odeszli. Tak kulturalnie jeszcze z nim postąpili, bo powiedzieli, posłuchamy cię innym razem. Po prostu to się nie mieściło w głowie. Bóg staje się człowiekiem. I dlatego Jezus, kiedy mówi o Eucharystii, święty Jan znowu używa słowa sarx, greckie słowo sarx, mięso. I dlatego Żydzi później w Kafarnaum, w tej synagodze, słysząc to, mówią, to co, on będzie dawał nam swoje ciało, swoje mięso na pożywienie? Doketyzm. To była pierwsza wielka herezja, z którą właśnie święty Jan się zmagał. Zmagał się. I właśnie tych, którzy odstąpili od wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, właśnie nazywał antychrystem. I to przewija się ciągle w Ewangelii Jana. Każde opowiadanie, począwszy od pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, kończy się, że uczniowie uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Czy inne ważniejsze takie fragmenty opowiadań o Jezusie, że finał jest zawsze, uwierzyli, że Jezus jest Synem Bożym. I finał również, te słowa, te znaki zapisano w tej księdze, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i aby wierząc mieli życie wieczne. Jezus Chrystus. I tutaj w ten fragment, który mówi, owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was, jeszcze bardziej wybrzmiewa w modlitwie, bo to Jezus wypowiada w Wieczerniku. To jest finał. Ostatnie słowa, kiedy uwierzono w Jezusa Chrystusa, to jest wskrzeszenie Łazarza. To jest właśnie ostatnie podsumowujące słowo, właśnie wydarzenie, że Jezus został uznany, uwierzono w Niego. Marta, Maria, i inni, którzy byli świadkami tego cudu, uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Modlitwa arcykapłańska Jezusa. On wyraźnie mówi tutaj, czym jest zbawienie. To mieć właśnie wiarę w Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy. Trochę słabo. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. To jest wiara, która daje zbawienie. Już tu i teraz. Już tu i teraz. Tak bardzo właśnie człowiek ma być zjednoczony z Jezusem Chrystusem, że aż do tego stopnia, że niby tu na ziemi żyje, ale przekracza tą rzeczywistość ziemską. Ewangelia Jana to słowa kluczowe. Oprócz tego właśnie odpierania tych wszystkich trudności związanych z wątpieniem w Jezusa Chrystusa, że On miał rzeczywiście prawdziwe ciało, że niektórzy mówili, że miał pozorne jakieś ciało, że to był taki troszkę duch, trochę zjawa. To słowo w świat to bardzo mocno wybrzmiewa w modlitwie Pana Jezusa, tej arcykapłańskiej modlitwie z Wieczernika. Kiedy Jezus mówi, że świat właśnie nienawidzi światu Jana, czy to będzie we wszystkich jego tych dziełach, które pisze, to jest siedlisko diabła, siedlisko szatana, siedlisko wszystkiego tego, co nie jest z wiary, co nie jest od Boga. Świat. I tu mocno Jezus podkreśla. Ale ja idę teraz do Ciebie i tak mówiąc, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Właśnie, żeby uczeń nie był wciągnięty w świat, który nienawidzi Boga, w świat, którym rządzi, to jest pojęcie właśnie u Jana, świat jako przestrzeń działania złego, żeby uczeń Jezusa Chrystusa właśnie, o czym dalej pisze w listach swoich Jan, odpierając i te wszystkie błędy i umacniając tych, którzy są we wspólnocie, mówi, że trzeba być, i to jest przesłanie pierwsze, tego, co Jezus mówi w Wieczerniku, być zjednoczonym. Dlatego Jezus mówi tutaj piękny obraz krzewu winnego. Trwajcie we mnie, tak jak winna latorość trwa w winnym krzewie, wtedy przynosi owoc obfity. Jezus mówi dalej, żeby być tak z Nim zjednoczonym jak przyjaciel. Jesteście przyjaciółmi moimi. Ta przyjaźń ma się opierać na miłości. Dlatego Jezus w czasie ostatniej wieczerzy ciągle jak refren powtarza. Miłość. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. A miłość i zjednoczenie, bliskość człowieka z Bogiem to Eucharystia. U świętego Jana nie ma opisu, jak u innych ewangelistów, ustanowienia Eucharystii. Nie ma słów konsekracji. To miejsce zajmuje obraz winnego krzewu i obraz Jezusa Chrystusa, sługi. Tego, który pokazuje gestem obmywania nóg, to, co się dokona na krzyżu, że On stanie się sługą, że stanie się upokorzony, że świat pomyśli sobie, że pokonał Jezusa Chrystusa, że pokonał Go, że nie ma, uśmiercił Go, zamknął Go w grobie, a będzie to dla Jezusa kolejne ważne słowo, klucz, godzina Jezusa. Będzie godziną Jego chwały. W oczach świata będzie to godzina Jego klęski, Jego upokorzenia. A będzie to godzina chwały. I moc Ducha Świętego. To kolejny refren, który powtarza Jezus Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy o Duchu Świętym, który przypomni wam wszystko. Ten, który was jeszcze raz będzie uczył, to Duch Święty, który, i tu są ważne, mocne właśnie wskazówki, to, co ma zrobić. On będzie przekonywał. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. Wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Nie wiara, którą sobie, właśnie jak święty Jan mówi, byli z nas, wyszli z nas, ale tak naprawdę nie byli z nas. I jest właśnie w listach później święty Jan weryfikuje wszystko to i pokazuje kryteria ucznia Jezusa Chrystusa. Wiara taką, jaką właśnie Jezus przekazuje. Wiara, która jednoczy nas, wiara, która realizuje się w miłości jako bezinteresownym darze z siebie. Wiara, która jest przyjaźnią Jezusa Chrystusa do tego stopnia, że Bóg chce odsłonić przed nami tajemnicę swojego serca. Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Wiara i miłość umacnia się mocą Ducha Świętego w Eucharystii, we wspólnocie, która gromadzi się na łamaniu chleba i na rozważaniu Słowa Bożego. A co to znaczy właśnie antychryst? To właśnie realizowanie swoich prywatnych pomysłów na Pana Boga. Tak jak i kiedyś to spotykało pierwszą wspólnotę uczniów, tak to doświadczał święty Jan, wspólnota z Efezu, której przewodził. Tak również dzisiaj przecież mało to. Ludzi siada w ławkach i po swojemu interpretuje sobie Pana Boga, Jego nauczanie, Jego dekalog, po swojemu. I właśnie, wyszli z nas, ale nie byli z nas. Wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To jest właśnie, i z taką siłą właśnie możemy pójść do świata. Bo dalej Pan Jezus mówi, że tą siłą, która pokonuje świat, jest wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Boga, którego Jezus objawił, to właśnie jest ta siła, która pokonuje świat. A jak świat? Właśnie to siedlisko zła, o którym mówi święty Jan, na przykład pokazuje w innych częściach Biblia. Popatrzmy, są dwa praktycznie identyczne psalmy. To jest zaskakujące. Psalm 14 i 53. Że głupi w sercu swoim nie ma Boga i tak dalej. To są dwa identyczne psalmy. A jeżeli coś dwa razy w Biblii powtórzone, to znaczy, że bardzo ważne. U świętego Jana to jest zaprawdę, powiadam wam. Nie wierzyć w Boga to jest głupota. A czym się ta niewiara w Boga objawia? List do Rzymian, 1 rozdział, 17, werset do 28. Abyśmy to przeczytali, to możemy przyłożyć to do dzisiejszych właśnie realiów, w których jeszcze bardziej właśnie to wybrzmiewa. To jest idolatria, oddawanie boskiej czci rzeczom lub osobom, które nie są Bogiem. Hołd pieniądza, ciała i rozwiązłość, rozpasanie totalne. I tu święty Paweł wylicza. I w innych listach, w pierwszym liście do Koryntian mówi o tej rozpuście, o rozwiązłości. W liście do Efezjan, a pierwsze postanowienie Soboru Jerozolimskiego, no to jest między innymi, powstrzymajcie się od rozpusty. Bo świat właśnie, o którym tutaj mówi święty Jan, właśnie jest w tym wymiarze między innymi realizowany. W totalnym rozpasaniu. To tylko Żydzi, później my. To liście Diogeneta, to jest drugi wiek, kiedy właśnie pokazuje się, czym są chrześcijanie w tym świecie pogańskim, tak jak właśnie dusza dla ciała. I tam między innymi jest ten, o czym mówi tu święty Paweł, czy właśnie Dzieje Apostolskie, kryteria, to trwałe małżeństwo. W świecie pogańskim to nie istniało. Trwałe małżeństwo. Drugie, szacunek dla dzieci, czy nienarodzonych, czy krótko po urodzeniu. Bo przecież jak mu się nie podobało ojcu tego dziecka, to go zabijał. Przypomnijmy sobie państwo Sparte, państwo militarne, państwo siły. Przypomnijmy sobie Rzym. Największa rozrywka to cyrk. To walki gladiatorów, zabijanie się, kult siły, uczty, orgie, pijaństwo. W pogaństwie jest kult bóstw, płodności. To w Efezie przecież Artemida. I wtedy, kiedy Paweł tam się pojawił, zaczął głosić, to właśnie ci, którzy się trudnili prostytucją sakralną, no, tracili wpływy. To jest właśnie świat, o którym mówi Pan Jezus, o którym możemy przeczytać właśnie w różnych fragmentach listu świętego Pawła. Świat, który opisywany tu w Biblii, pasuje nawet do dzisiejszego świata, w którym żyjemy. I żeby ten świat właśnie nie wchłonął nas, żebyśmy nie powiedzieli, tak jak tutaj doświadczali to uczniowie świętego Jana, jego wspólnocie, do której pisze te listy, pisze Ewangelię, pisze Apokalipsę, to właśnie mówi, że trzeba być bardzo blisko zjednoczonym z Bogiem. Że tą siłą jest wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Wiara, która już tu daje nam zbawienie. I w liście do Diogeneta dalej pisze on. Chrześcijanie są jakby tutaj, żyją pośród nas, ale jakby nie żyli tu na ziemi. Jakby w innej rzeczywistości. Właśnie to zjednoczenie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. To daje Eucharystia. To Bóg przychodzi do naszego serca w tej białej kruszynie chleba. I to był kolejny jakiś element, który budził w starożytnym świecie oburzenie, zgorszenie i znowu kolejne stwierdzenie, to jest pomylona religia. Jak ktoś to nie wiedział, no słyszy, to jest ciało moje, bierzcie i jedzcie, no to oni tu kanibalizm uprawiają. To jest szokujące. Bóg daje siebie jako pokarm. Po to, żeby nas umocnić w wierze, rozpalić naszą miłość, po to, żeby dać nam odwagę, aby w świecie być świadkiem. Będziecie moimi świadkami. To jest właśnie ta bliskość, zjednoczenie z Jezusem. Daje nam siłę. I właśnie tak, kiedy odczytujemy Ewangelię świętego Jana, jego listy, Apokalipsę również, to właśnie jakoś nam łatwiej odczytać właśnie przesłanie dla nas na dziś. I końcówka, ostatnie jakieś też takie małe światło. Duch Święty dokona sądu nad światem, tu, że nie wierzą we mnie. Papież Jan Paweł II w w encyklice o Duchu Świętym z tego wyprowadza właśnie myśl na temat grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu i również tłumaczy tajemnicę zbawienia. Tajemnicę zbawienia. Bo zobaczmy, Pan Jezus do wieczernika wieczorem przychodząc tchnie na nich Ducha Świętego i mówi o odpuszczeniu grzechów. Duch Święty przekona świat o grzechu, bo nie wierzą w Syna Bożego. Zbawienie. To odwrócenie, i tu papież wychodzi od definicji grzechu pierworodnego, którą podaje święty Augustyn, to jest umiłowanie siebie aż do nienawiści Boga. Kiedy właśnie Duch Święty ma przekonać człowieka o grzechu, bo jeżeli człowiek się umiłuje aż tak, to mówi, że ja nie mam grzechu. To Bóg jest wszystkiemu winien. I stąd mamy grzech przeciwko Duchowi Świętemu, którym Pan Jezus mówi, kiedy został oskarżony o to Jezus Chrystus, Syn Boży. Z takiej nienawiści, że to On jest opętany, że On mocą diabła wyrzuca złe duchy. Że Bóg jest opętany. To jest właśnie umiłowanie siebie aż do nienawiści Boga. A Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodząc na świat, biorąc na siebie wszystkie grzechy i obrzydliwości, właśnie odwraca to zdanie. Ściąga na siebie całą nienawiść po to, żeby Bogu powiedzieć: kocham Cię. Wchodzi aż na same dno piekła, byśmy przeanalizowali sobie Psalm 22, i tam będzie jeden wers: ale Ty jesteś moim Bogiem. Odwraca to zdanie. Nienawiść siebie aż do pełnego umiłowania Boga. Właśnie to jest działanie Ducha Świętego, który ma przekonać świat o grzechu. Bo to Duch Święty jest tym, który odpuszcza grzechy. On jest posłany. Jak dobrze się wsłuchamy w słowa formuły rozgrzeszenia. Duch Święty jest posłany po to, aby na odpuszczenie grzechów, po to, żeby oczyścić, uświęcić nas. I czasy ostateczne, bo w nich żyjemy przecież. Warto tutaj też jakieś moje kolejne, jakieś takie małe światełko, jakaś inspiracja, już kończąc, to katechizm Kościoła katolickiego. Kiedy jest omawiane credo i ten argument wiary, że Jezus Chrystus wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Przypomnijmy sobie, kiedy właśnie apostołowie żegnali się z Jezusem, to pytali się, kiedy to będzie przywrócone Królestwo Izraela. To Królestwo Izraela we Starym Testamencie to było to odwieczne pragnienie i tęsknota człowieka za szczęściem, za pokojem. I to wszystko, co jest najszczęśliwsze. A tak naprawdę i myśli człowiek, że to będzie tu na ziemi. A Jezus to ukierunkowuje na przyjście powtórne Jego, na niebo. I właśnie żyjemy w tej... On mówi, nie wasza to rzecz. Czuwajcie, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. To jest czas właśnie czuwania, czas, kiedy poddajemy się działaniu Ducha Świętego. Jest to czas również, gdzie zmagamy się ze światem. Warto właśnie zerknąć sobie do katechizmu Kościoła katolickiego numeru 671, a zwłaszcza numer 675. Praktycznie ten przedział tych numerów katechizmu praktycznie jest zbudowany, cały utkany z Ewangelii i listów i Apokalipsy świętego Jana. Żyjemy właśnie w świecie, w czasie ostatecznym. Nieważna to rzecz, znać miejsce i czas, ale teraz czuwajcie, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. To jest czas, gdzie Pan Jezus w Wieczerniku modli się, abyśmy stanowili jedno. Modli się o to, aby świat nas nie wciągnął. Żeby świat właśnie był pokonany mocą naszej wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Amen.